o teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A dzisiaj, szanowni państwo, będziemy rozmawiać o teatrze, ale o teatrze radiowym, czyli dzisiejsze wydanie naszego magazynu Pro Domo Sua. Powstaje bowiem radiowy serial o życiu i twórczości Karola Szymanowskiego, jego tytuł Król Narcyz. Składające się z 5-godzinnych odcinków słuchowisko to wspólna inicjatywa, wspólna produkcja Polskiego Wydawnictwa Muzycznego i Radia Kraków. Reżyserem i autorem scenariusza jest Mateusz Pakuła, ceniony dramatopisarz, pisarz, prozaik i reżyser teatralny, a tekst, którego jest autorem, powstał na kanwie wydanej przez PWM książki Danuty Gwizdalanki pod tytułem Uwodziciel. Rzecz o Karolu Szymanowskim. Inicjatorem słuchowiska tej wielkiej akcji, nad którą właśnie rozpoczęliśmy pracę, jest dyrektor i redaktor naczelny PWM-u, nasz dzisiejszy gość Daniel Cichy. Czekaliśmy, rozmawialiśmy, przygotowywaliśmy się, no i zaczęło się próby nagrania do wspólnego naszego słuchowiska PWM-u i Radia Kraków, a bohaterem jest Karol Szymanowski. Bardzo się cieszę, Danielu, że dotarłeś na naszą pierwszą próbę. Powiedz, jakie pierwsze wrażenia? Zobaczyłeś grupę aktorów, usłyszałeś głosy Karola, Jarosława, no wszystkich tych bohaterów.
Myślę, że dobrą rekomendacją tego przedsięwzięcia jest to, że ta grupa rzeczywiście świetnych, mocnych nazwisk i wielkich talentów bawi się tym tekstem. I kiedy Karol coś mówi, jaki to jest zmęczony i zniecierpliwiony otaczającą go rzeczywistością, to oni reagują na to, nawet jeżeli akurat w tym momencie nie biorą w akcji udział, uśmiechają się, prychają i niech którzy kiwają ze zrozumieniem głowami. Więc
my byśmy pewnie kiwali ze zrozumieniem.
Chyba tak, bo przecież jesteśmy zmęczeni, tak jak Karol. Więc wydaje się, że to działa i to, skoro działa to na tych, którzy to tworzą, to na pewno będzie to działać na nas, na tych, którzy będą odbierać to słuchowisko. No, jestem podekscytowany i rzeczywiście niecierpliwię się już, żeby posłuchać ostatecznego efektu.
Cierpliwość nam się przyda, to jest ogromne przedsięwzięcie, ja sobie takiego w rozgłośni nie przypominam, ale może cofnijmy się do początków. Na początku była bardzo głośna książka, od tego chyba powinniśmy zacząć.
Książka, którą napisała Danuta Gwizdalanka, Uwodziciel, czyli rzecz o Karolu Szymanowskim. Tytuł dla niektórych prowokacyjny, dla innych oczywisty, bo przecież Karol Szymanowski był postacią chyba jedną z najbardziej barwnych w polskiej historii muzyki, ale także chyba światowej muzyki. Tak skomplikowanej postaci, ale z drugiej strony tak wielkim talentem obdarzonej w świecie muzycznym chyba trudno szukać, a na pewno w tym polskim środowisku muzycznym on się wybija na pewno na pierwszy plan. I Danuta Gwizdalanka go sportretowała na bazie przewertowanych setek tysięcy stron dokumentacji, listów, świadectw epoki. Sportretowała tę postać taką, jaką byśmy go chyba widzieli, mając także pewną wiedzę dzisiaj i historyczną, ale także medyczną, psychiatryczną, psychologiczną. Ona sięgnęła
seksuologiczną
również i to myślę też wzbudzało wielkie emocje wśród niektórych odbiorców i czytelników. U innych to było właściwie takim zapalnikiem, żeby w ogóle tą postacią się zainteresować. Więc ta wieloaspektowa postać została też w sposób wieloaspektowy pokazana przez Danutę Gwizdalankę. A że czyta się to świetnie, Danuta Gwizdalanka operuje tak niezwykle wciągającym językiem i ta narracja, mimo tego, że tekst jest naszpikowany wiadomościami historycznymi i źródłami, to po prostu się czyta i od razu po pierwszych lekturach maszynopisu pomyśleliśmy, że na tym nie może być koniec. Musimy to rozwinąć, tę ideę, którą Danuta Gwizdalanka nam zaproponowała. I tak oto narodził się pomysł słuchowiska. I...
No, trochę to trwało, prawda?
Tak, tak, ponieważ całe przedsięwzięcie, jak wspomniałaś, jest gigantyczne. Wydaje mi się, że nawet w polskiej radiofonii nie było tak monumentalnie zakrojonego przedsięwzięcia słuchowiskowego, właściwie superprodukcji radiowej, której bohaterem byłby kompozytor. To jest sążnisty materiał pięciu, no, niemal godzinnych słuchowisk, czyli właściwie coś w rodzaju miniserialu radiowego, i też plejada gwiazd i postaci, które zostały w to zaangażowane, a raczej zaproszone, i te postaci z chęcią przyjęły to zaproszenie od Karola, a raczej do jego świata, no świadczy o tym, że rzeczywiście to będzie coś wielkiego i to jest coś wielkiego, także w sensie logistycznym i przygotowania tego przedsięwzięcia. No, wydaje się, że osoba, która to merytorycznie spięła, to znaczy stworzyła dla nas ten świat na podstawie tekstu Danuty Gwizdalanki, czyli Mateusz Pakuła, no to też jest jedna z najlepszych postaci współczesnej literatury i teatru, która mogłaby za taki temat się zabrać.
To prawda, Mateusz Pakuła ma też niezwykłe ucho do muzyki, o tym świadczą jego spektakle, no i też taki moment w jego karierze pisarza i reżysera, że właściwie zgarnia wszystkie nagrody, a jego ostatni projekt teatralny zrealizowany w Krakowie w Łaźni Nowej właściwie bierze wszystko. Jeszcze na moment, zanim o zaproszeniu Mateusza, to chciałabym porozmawiać z tobą o tym wizerunku Karola, naszego króla narcyza, taki będzie nosił tytuł ten projekt, taki jest tytuł nasz. To nie jest twórca nieznany, właściwie cały czas ukazują się publikacje poświęcone Szymanowskiemu. Natomiast z muzyką jest ciekawa taka historia, bo mam wrażenie, że on przez wiele lat przebywał w takim czyśćcu.
Z jego muzyką rzeczywiście była sytuacja trudna przez wiele lat, też ze względu na to, że nie były w stopniu wystarczającym opracowane materiały nutowe i stąd też takie ogromne przedsięwzięcie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, które zostało zapoczątkowane no, kilka dekad temu wraz z wiedeńską oficyną Universal Edition, zresztą UE pojawia się także w tekście u Mateusza, ponieważ relacje wydawca, kompozytor, tutaj akurat nic się nie zmieniło, są relacjami trudnymi i bardzo specyficznymi. Tak czy inaczej...
Nie chciałbyś pracować z Karolem, prawda? Pewnie byś chciał, ale...
Chciałbym i myślę, że z takimi Karolami pod kątem pewnej konstrukcji także twórczej mamy i dzisiaj kontakt i to są kontakty niezwykle barwne, chociaż wymagające pewnych pokładów i cierpliwości i wyrozumiałości. Natomiast to przedsięwzięcie, o którym mówię, czyli przygotowanie kompletu dzieł, wydań partyturowych, nutowych jego spuścizny, no to była praca na lata i tutaj osobą absolutnie zasłużoną jest Teresa Chylińska, autorka też wielu publikacji o Karolu Szymanowskim, ale także Karola Szymanowskiego, czyli jego listów, jego pism, tekstów o muzyce, o kulturze, więc bez Teresy Chylińskiej nie byłoby Karola Szymanowskiego w takim znaczeniu też obecności jego pism i jego muzyki na papierze, którą dopiero potem można było przenosić na estrady. Oczywiście Universal dysponował materiałami nutowymi i były one w miarę dostępne, natomiast one nie były opracowane naukowo, nie były opracowane źródłowo krytycznie, nie były przygotowane tak zwane urteksty, czyli ten ten kształt muzyki Karola Szymanowskiego najbardziej zbliżony do jego myśli. Mamy komplet dzieł od wielu lat i muzyka Karola Szymanowskiego jest grana właściwie na całym świecie. My też prowadzimy jako wydawnictwo bardzo taką, w dobrym tego słowa znaczeniu, agresywną politykę promocji jego muzyki na świecie i zapraszamy do współpracy najwybitniejszych artystów, aby oni na estradach światowych pokazywali tę muzykę. Ostatni nasz projekt Sounds of Poland Szymanowski właśnie koncentrował się na muzyce fortepianowej tego kompozytora. Współpracujemy z wybitnym pianistą Peterem Jabłońskim. I takich inicjatyw jest bardzo dużo. I to słuchowisko jest jedną z nich, ponieważ naszym celem, naszą taką przewodnią myślą w ogóle w naszej wydawniczej pracy jest to, aby pokazywać nie tylko muzykę, ale także człowieka. Pokazywać tę twórczość w kontekstach. Stąd też bardzo się cieszę na naszą współpracę, ponieważ to też pokazuje, że inni uczestnicy tego życia kulturalnego również mogą w sposób skuteczny przyczyniać się do tego, że muzyka takiego czy innego kompozytora będzie jeszcze lepiej odbierana. Nie tylko z perspektywy słuchacza w sali filharmonii czy teatru operowego, ale też możemy wspólnie pokazywać te postaci jako rzeczywistych sąsiadów, członków rodzin, wykładowców. Często z bardzo specyficznym odbiorem i wrażliwością na świat, ale to też pokazuje, jak muzyka nie rodzi się w próżni. I tego typu przedsięwzięcia, akurat tutaj mówimy o czymś naprawdę bardzo wielkim, ale takie słuchowisko, mam nadzieję, jeszcze bardziej przybliży muzykę Karola Szymanowskiego do słuchaczy. Jeżeli oni przez te 5 odcinków zostaną wciągnięci w ten świat, spotkają Makuszyńskiego, spotkają Boja Żeleńskiego, spotkają Stryjeńską, Iwaszkiewicza, Witkacego, który tutaj dość zaskakująco wkracza w pierwszym odcinku
Nie będziemy cytować właśnie.
Nie, tylko dajemy taki teaser, że warto od samego początku słuchać tej superprodukcji. To też ten świat będzie nam bliższy, a to są postaci, symbole polskiej kultury.
Powiedziałeś, że Karol Szymanowski był ciekawym człowiekiem. No właśnie, oboje się uśmiechnęliśmy bardzo. Król Narcyz. To jest bardzo dobry tytuł, prawda?
Myślę, że jest świetny, chociaż niektórzy mogą troszkę się obruszyć, bo jednak również książka Danuty Gwizdalanki według niektórych naruszała pewne tabu, chociaż w środowisku muzycznym akurat i upodobania seksualne, ale także pewne przywary tego kompozytora były dość dobrze znane. I dla wielu to właściwie było nic nowego na tych kartach, jeśli chodzi o faktografię, nie odkrywano. Natomiast wydaje się, że dla takiego ogólnego odbioru, czy bardziej też konserwatywnych melomanów, to może być pewne naruszenie świętości, jakieś tam skuwanie, czy nakuwanie delikatne, mniej lub bardziej pomnika, ale wydaje się, że popatrzmy na to, kim był Karol Szymanowski i też wyzyskajmy z tego portretu taką jego ludzką twarz. To dzisiaj już nie myślimy o kompozytorach w tym takim trybie późnoromantycznym, że jest to człowiek zupełnie oderwany od rzeczywistości, z rozwianym włosem i komponujący w szale twórczym przy fortepianie. Trochę inaczej to wygląda w rzeczywistości. A te pierwiastki twórcze i osobowościowe akurat u Karola Szymanowskiego występują w takim natężeniu absolutnie fenomenalnym. I warto go troszkę przeanalizować, już nie powiem psycho przeanalizować, i dotrzeć do sedna jego osobowości i odkryć tę prawdę, jakąkolwiek ona by nie była, i pewnie każdy trochę tę prawdę o nim będzie miał nieco inną.
rozmawiamy od parunastu minut, ani słowa o muzyce, a może od tego powinniśmy zacząć. No ja próbowałam trochę o tym czyśćcu. No bo oczywiście robimy to słuchowisko nie dlatego, że Karol Szymanowski był ciekawym człowiekiem, prawda? Co o jego muzyce dziś powiemy?
Cały czas myślimy o tym, że tej muzyki Szymanowskiego jest w tym obiegu międzynarodowym za mało. Ale naprawdę sytuacja nie jest zła.
Jeszcze nie Chopin.
Nie, i myślę, że nigdy nie będzie to drugi Chopin, chociaż no, mówi się też w takim publicystycznym bardziej sznycie, że jest to drugi po Chopinie kompozytor. No, myślę, że z tym drugim, trzecim, czwartym to tutaj każdy będzie miał swoją listę rankingową. Natomiast rzeczywiście Karol Szymanowski jest obecny za mało, więc przekonujemy artystów, że warto sięgnąć do tej muzyki, ponieważ ona jest absolutnie unikatowa. Oczywiście muzykologowie sobie analizują partytury i mówią, a tutaj trochę jest Debussy'ego w tych początkowych utworach, a w późniejszym może trochę Scriabina. I jakby mają tę mapę kontekstową narysowaną, ale ta mapa jest czymś oczywistym, no bo też twórca słucha w czasie młodości jakiejś muzyki, coś mu się bardziej podoba, z czegoś czerpie inspiracji, to jest bardzo naturalne. Natomiast na pewno Szymanowski jako twórca, na którego patrzymy w całości, no jest twórcą osobnym. I to jego spojrzenie chociażby na muzykę ludową i jak on ją wplata w ten taki bardzo wysmakowany, klasyczny.
Takie to jest jakby trochę muzyka nowoczesna, przepraszam, może zbyt sobie pozwalam, ale
on sięga rzeczywiście do i do muzyki podhalańskiej, co jest oczywiste, ale także do Kurpiów, do innych regionów i wyzyskuje z tego materiał do tworzenia czegoś absolutnie swojego. I myślę, że jeżeli dzisiaj słuchamy Szymanowskiego, to mamy poczucie obcowania z czymś absolutnie takim modernistycznym, czymś nowoczesnym. Harmonia, linie melodyczne, rytm, kolorystyka tej muzyki. I to nieważne, czy mówimy o dziełach orkiestrowych, czy o chóralnych, czy o fortepianowych, czy skrzypce z fortepianem, jakby to nieważne. Ten kolor jest dla niego bardzo istotny i on go uzyskuje przez różne ciekawe zabiegi kompozytorskie. Natomiast to wciąż jest muzyka bardzo aktualna i nowoczesna. Ona się zupełnie nie zestarzała, chociaż wtedy jego muzyka i jego w ogóle poglądy estetyczne pchały twórców polskich i muzykę w tę stronę nowoczesności. On stał w pewnym sensie w opozycji do tych tradycjonalistów, którzy bardziej sięgali do muzyki dawniejszej i hołdowali tym klasycznym zasadom warsztatu kompozytorskiego. Natomiast on wciąż, nawet dzisiaj dla niektórych, może być zbyt nowoczesny. I to pewnie też jest jakaś przyczyna, że w tym mainstreamie takim koncertowym, gdzie gramy tego Beethovena, Brahmsa i Chopina również, on wciąż jest jakoś na jest takim trochę wolnym elektronem. I trzeba odnaleźć to piękno i tę atrakcyjność jego dzieł, żeby rzeczywiście je przekazać w sposób taki bardzo też atrakcyjny dla współczesnego słuchacza. Ale to się dzieje i mam nadzieję, że będzie jego muzyki coraz więcej, bo absolutnie na to zasługuje.
Na pewno słuchowisko powinno się właśnie do tej szerszej percepcji przyczynić, bo
zwłaszcza, że sięgamy do muzyki oryginalnej Karola Szymanowskiego w słuchowisku.
No właśnie, jak oceniasz ten wybór utworów, bo będą takie leitmotywy poszczególnych odcinków?
Wybór jest bardzo precyzyjny i no, jako muzykolog, czytając tekst, nie miałem co do niego wątpliwości. Znaczy, to był wybór najlepszy, jeden z najlepszych z możliwych, o tak bym powiedział. Bo oczywiście można było to trochę inaczej zrobić, ale to, co Mateusz zaproponował, jest w punkt.
5 odcinków, 5 kręgów niejako, 5 zbiorów i każdy z nich nie wiem, czy będzie się rozpoczynał, ale będzie mieć temat wiodący.
Muzyki. Identyfikowany pewnym utworem lub kilkoma, bo to różnie bywa. Natomiast one tworzą też pewien kontekst dźwiękowy, aurę taką brzmieniową, która na pewno będzie pomagała także uwypuklać te postaci, które akurat w danym odcinku będą występować. Tutaj pamiętasz nasze dyskusje o muzyce, również z Mateuszem wiele razy o tym rozmawialiśmy. Ja miałem nieco inną wizję tej
pamiętam,
oprawy
myśleliśmy
muzycznej.
Myśleliśmy o współczesnej
tak,
muzyce.
Myśleliśmy o też zamówieniu muzyki, która by wychodziła od Szymanowskiego, ale też operowała elektroniką. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na taki bardziej estetyczny kształt dźwiękowy i wydaje mi się, że to bardzo dobrze zadziała.
Tak. O premierze jeszcze nie powiemy, bo prace dopiero się rozpoczęły, ale możemy się jej spodziewać w przyszłym roku, prawda?
Tak, taki jest plan, aby wszystko bardzo dobrze przygotować, dopieścić każdy aspekt montażu i tych aktorskich zadań także, no i właśnie muzyki i w odpowiednim momencie zaprosimy Państwa na premierę i na pewno to będzie coś, co przyciągnie nas do, no nie wiem, czy radioodbiorników tylko, pewnie nie, również do komputerów i innych serwisów internetowych, ale na pewno z uwagą będziemy słuchać tego, co wspaniała ekipa zaproponuje.
A o Karolu Szymanowskim, o radiowym serialu, o tym kompozytorze opowiadał redaktor naczelny i dyrektor PWM-u Daniel Cichy. A już za moment moim i Państwa gościem będzie reżyser i autor tekstu Mateusz Pakuła.
Ja się zdążyłem przez prawie rok, kilka miesięcy czytając o nim, przygotowując ten scenariusz i słuchając wszystkich jego utworów, zdążyłem w nim bardzo mocno zadłużyć i propozycja od Radia Kraków i Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
zaskoczyła
na początku zaskakująca dla mnie. Kiedy tylko właściwie rzuciłem okiem na zaskakująca i trochę może w pierwszym momencie wywołująca jakiś taki niepokój, że może chodzić na przykład o realizację jakiejś laurki.
Teatr lektur szkolnych.
Teatr lektur, teatr biografii wielkich Polaków i tak dalej. No jak tylko przeczytałem w zasadzie, jak się okazało, główny taki materiał, inspiracja wyjściowa, scenariusz powstał na bazie, właściwie jest adaptacją, mógłbym powiedzieć, że jest adaptacją książki pani Danuty Gwizdalanki pod tytułem Uwodziciel. No i jak tylko właściwie rzuciłem okiem na tą biografię, żeby zdecydować, czy podejmę się tego projektu, to stwierdziłem, że no, ta książka wspaniała. Cegła bardzo wyczerpująca. Mówi o Szymanowskim w sposób bardzo odległy od takiego laurkowego mówienia, od takiego wsadzania na cokół i robienia pomnika trwalszego niż ze spiżu i tak dalej, że jest to rzecz, która pokazuje żywego człowieka z ogromem wad, bardzo wprost mówiąca o jego orientacji seksualnej, która była tak, no jakby wszystkim znana, ale
rodzaj tabu taki.
Ale raczej przemilczana. O jego różnych punktach w biografii, które są bardzo kontrowersyjne, jakieś interesujące, no po prostu mamy żywego, prawdziwego człowieka, a nie jakiś właśnie pomnik albo no właśnie laurkę. No więc kiedy się zacząłem wgryzać w tę biografię, stwierdziłem, że tak, że to jest jakiś wspaniały materiał, że ten narcyzm, który mi się tak rzucił w oczy, stąd też ten tytuł Król Narcyz, jest bardzo mocno też podkreślany, jego mimozowatość Karola Szymanowskiego. Jest bardzo mocno podkreślana w tej biografii. Jego relacja bardzo ciekawa, specyficzna, z matką, podobna jak...
Słowacki?
Jak,
tak, też pomyślałam o Słowacki.
Że ci twórcy, właśnie ci artyści z tego czasu, no, Szymanowski jest współczesnym twórcą, ale jakoś się przegląda w tym tak. Słowackim, w tej relacji właśnie syn-matka. No więc to jest jakieś niesłychanie interesujące i stwierdziłem, że to będzie jakieś super wyzwanie i bardzo, bardzo ciekawy materiał do projektu nie tylko literackiego, ale też bardzo muzycznego, żeby też tak od początku też o tym myślałem, żeby muzyka Szymanowskiego.
Właśnie, to już wejdziemy, bo to jest ogromnie też ważne. Powiedz, jak pracujesz w ogóle w swoim teatrze z muzyką, bo stricte takiego, jest dużo bardzo muzyki w twoich przedstawieniach, często jest to muzyka na żywo, ale takiego muzycznego stricte przedstawienia, nie, musical przecież
przed chwilą
we Wrocławiu.
Tak, w styczniu w Teatrze Muzycznym Kapitol zrealizowałem pierwsze w swoim życiu, pierwszy musical.
I faktycznie czyli właśnie można musical. Powiedzieć, że się przygotowywałeś w ten sposób do słuchowiska o Szymanowskim.
Trochę tak, chociaż oczywiście jakby muzycznie, stylistycznie to są jakieś bardzo odległe światy, ale mimo wszystko... Nie tylko w tym musicalu, ja bardzo mocno konstruuję swoje spektakle. Teksty też, już na poziomie tekstu, ale bardzo mocno konstruuję swoje spektakle muzyką właśnie.
Znaczy, konstruuję... teksty są też bardzo muzyczne.
Tak, to prawda, ale potem jakby na kolejnym etapie, w scenariuszu to już sobie zaznaczam, ale na kolejnym etapie jakby szykując... organizując dramaturgię samego już przedstawienia, czy spektaklu, czy słuchowiska, no to właściwie muzyka jest kluczowa i jakby buduje w zasadzie dramaturgię, wyznacza punkty apogea, punkty zwrotne i tak dalej. No i tak też zaplanowałem to sobie w przypadku Szymanowskiego.
No to jest bardzo poważna deklaracja. Ważność tej muzyki to jest tak, że powiedz takie twoje może prywatne słuchanie muzyki tak zwanej poważnej, czy...
Tak, jakby...
Szymanowskiego.
Ja jestem chyba bardziej jazzowy niż klasyczny, ale wydaje mi się, jak słucham...
No, w tych nutach ludowych to
Jak słuchałem tego Szymanowskiego, czy właśnie w Mazurkach, czy w utworach na fortepian i w utworach smyczkowych, ale też w symfoniach. Miałem wrażenie, że tam jest bardzo dużo właśnie takiego świata muzycznego, który jest bliski jakby współczesnej muzyce jazzowej i że spokojnie mógłby funkcjonować Szymanowski jako taki twórca właśnie no, muzyki pianistycznej po prostu, która gdzieś między jazzem, zwłaszcza jak wchodzą w to improwizacje, jakieś, które na przykład pojawiły się, dla niego to było jakieś takie chyba zaskakujące, jak odkrył właśnie w muzyce góralskiej, w muzyce podhalańskiej te improwizacje. No więc dla mnie to słuchanie Szymanowskiego było bardzo mocne i bardzo jakieś takie poruszające w ogóle odkrywanie jego muzyki, bo oczywiście znałem jakieś te jego takie najbardziej popularne rzeczy, ale chyba te mniej popularne
i tak dalej.
Tak, etiudy. No jakby te mniej popularne chyba wzruszyły mnie najbardziej, a już najbardziej utwór jedna z części mitów pod tytułem Narcyz właśnie. I stąd też tytuł tego utworu, tego słuchowiska Król Narcyz, bo ten Narcyz, chociaż Szymanowski sam o sobie tak nie myślał, to ja tak mocno jakby gdzieś go z tym utworem też jego życie gdzieś mi się utożsamiło, splotło, że no wokół tego utworu jakoś mi się organizuje w ogóle całość tego słuchowiska.
Król Narcyz to jest odważne. Co prawda można powiedzieć, że drogę wyznaczyła pani Danuta Gwizdalanka, nazywając go uwodzicielem, no ale powiedzmy, że to może było
tak, no to jest trochę delikatniejsze. Uwodziciel to jednak jest delikatniejsze niż król narcyz.
Myślisz, że będzie oburzenie i skandal?
No, zawsze tam ktoś się znajdzie oburzony i obrażone zostaną jego uczucia.
No wiesz, bo te przemysły działają w tej chwili jak świetnie naoliwione maszynki, przemysły produkowania właśnie oburzenia.
Tak, tak. No ja myślę, że to jest tak, że to jest przemysł właśnie i klikalność i tak dalej. Więc no pewnie tak, chociaż myślę, że mi zależy na tym, żeby nie zależy mi na oburzeniu, zależy mi na tym, żeby dotrzeć do jakiejś prawdy dotyczącej, jakiejkolwiek prawdy dotyczącej tej postaci i jego muzyki, no bo to jest też prawda o nim, jakaś emocjonalna, uczuciowa, życiowa. I żeby dotrzeć też z tym do osób, które niekoniecznie by się zainteresowały tą postacią i tą muzyką.
No tak.
Więc w sumie wszystkie chwyty dozwolone z jednej strony, a z drugiej strony też nie chodzi o samą taką kontrowersję dla kontrowersji, tylko o jakieś no, przyciąganie, no, zaintrygowanie.
Tak, no myślę, że akurat tutaj Karol by doskonale zrozumiał właśnie twoje intencje, tak sobie to wyobrażam.
Mógłby się obrazić trochę za narcyza.
Nie, no, na pewno by się obraził, ale jest to również forma uwodzenia, to co robimy i tak. W jaki sposób chcemy właśnie zwrócić uwagę słuchacza na tę postać i jego życiorys. Powiedz teraz, jak pracowałeś, myślę, że do samego słuchowiska, to może jeszcze nie dziś tak konkretnie, ale powiedz, jak pracowałeś nad obsadą, bo też usłyszymy wspaniałe głosy i przede wszystkim, no dawno nie pamiętam takiej fantastycznej radiowej obsady. Chyba nasz ostatni tak duży spektakl, przedsięwzięcie radiowe to było Wesele w reżyserii Andrzeja Seweryna lata temu. No i teraz właśnie twój Narcyz.
Tak, no ta jak powiedzieliśmy, ta obsada jest ogromna. W roli Szymanowskiego usłyszymy. Szymona Czackiego, aktora Teatru Starego. Zresztą aktorek z Teatru Starego jest tutaj więcej. Właściwie mamy przedstawicieli niemal wszystkich krakowskich instytucji teatralnych. Oprócz Szymanowskiego, może o tym też trochę powiem, że to jest pięcioodcinkowe słuchowisko i każdy z tych odcinków, no naprawdę duże przedsięwzięcie, naprawdę można powiedzieć serial taki teatralno-radiowy. Każdy z tych odcinków jest poświęcony trochę czemuś innemu, jakby trochę innemu etapowi w życiu Karola albo innym relacjom. Mamy odcinek pierwszy, który jest poświęcony właściwie takim no, przyjaźniom artystycznym i literackim wokół Szymanowskiego i jego różnym parodiom bądź jakimś takim aluzjom literackim do niego, do jego postaci w dziełach literackich. No i tam pojawią się Iwaszkiewicz, którego zagra Jan Peszek. Pojawi się Witkacy, którego zagra Michał Majnicz. Leon Chwistek w tej roli Roman Gancarczyk. Tadeusz Boj-Żeleński w tej roli Piotr Pilitowski. I Kornel Makuszyński, czyli Teatr Ludowy. I Kornel Makuszyński, czyli Mateusz Janicki, czyli Teatr Słowackiego. Jednym z kolejnych odcinków, drugim odcinkiem będzie odcinek poświęcony przede wszystkim, ale nie tylko właśnie relacji z mamą. W tej roli wspaniała Anna Tomaszewska z Teatr Słowackiego.
Tak, to możemy państwu zdradzić, że to był jeden z naszych pierwszych pomysłów obsadowych. Właściwie mam takie poczucie, że kiedy się okazało, że Anna Tomaszewska może z nami pracować, to już mieliśmy właściwie świadomość, że to się uda.
Tak, tak. To była jakaś taka absolutna pewność, że to jest aktorka do tej roli stworzona. Ten odcinek, który nazwałem Adorator autorki Karola dotyczy oprócz relacji z matką też relacji z mężczyznami, z kochankami, z relacji erotycznych Karola Szymanowskiego i w roli kochanków Łukasz Stawarczyk, Piotr Franasowicz i Maciej Półtorak. Pojawiają się też czasami członkowie rodziny. Oprócz mamy, pojawia się siostrzenica Karola Szymanowskiego, w tej roli Anna Paruszyńska-Czacka. Rubinstein to jest chyba taka postać. No jest bardzo dużo postaci, które są znane z no, różnych... różnych dzieł, ostatnio też dzieł filmowych. W roli Rubinsteina Daniel Malhar. W roli Aliny Wanda Skorny-Roszkowska. To taka postać w sumie relacjonująca wspaniałość matki Szymanowskiego. Taka trochę ambasadorka, rzeczniczka rodziny Szymanowskich.
Ale będziemy wszystko zdradzać teraz?
Całą obsadę chciałem zdradzić.
Dobra.
Chyba zdradzę, jak już, żeby nie, pominąć, zdradzę. Żeby nie pominąć, bo na przykład mamy też odcinek dotyczący zakopiańskiego epizodu kilkuletniego pobytu w Zakopanem Karola Szymanowskiego i tam oprócz Witkacego oczywiście mamy na przykład spotyka na swojej drodze Szymanowski Gąsienicę Roy, w tej roli Zuzanna Skolies-Pakuła, no i Zofię Stryjeńską, też znaną postać, artystkę, w tej roli Katarzyna Zawiślak, znowu Teatr Słowackiego.
Jeszcze z takich postaci...
Tak, to się wszystko kończy bardzo, wydaje mi się, po wielu dosyć groteskowych spotkaniach, groteskowych mocno też odcinkach, opowieściach o Szymanowskim. Kończy się chyba dość smutno, w sensie, że ostatni odcinek jest bardzo poświęcony mocno stanowi psychicznemu, prawdopodobnemu stanowi psychicznemu Karola Szymanowskiego. O tej prawdopodobnej depresji, no jakiś okropnemu zmaganiu się właśnie też z, no, z poczuciem inności, też wynikającym właśnie z orientacji seksualnej. No to myślę, że to jest jakby cały czas jakiś bardzo mocny, ważny temat społeczny.
I bardzo współczesna postać w gruncie rzeczy, tak, właśnie tak, z tymi tak. wszystkimi neurozami, lękami, nadwrażliwością,
tak, a jednocześnie też nie mająca, poza tym, że będący jakby ofiarą swojej inności, no to też nie mający, mający też sporo wad, to znaczy będący też taką postacią, która na przykład no, zadawała się z nieletnimi chłopcami i płaciła im do końca życia alimenty. Powiedzmy alimenty, w cudzysłowie alimenty. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że ostatnia postać, żeby nie pominąć nikogo, Martyna Krzysztofik zagra Leonię. I to jest wszystko. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem z całej obsady. I no, ta obsada jest naprawdę duża i myślę, że będzie czuć to bogactwo aktorskie.
Tak, to bogactwo języków, bogactwo tonów, głosów. Ja dodam tylko scenariusz i reżyseria Mateusz Pakuła na podstawie książki Danuty Gwizdelanki, Uwodziciel, Król Narcyz. Teraz powinnam powiedzieć, kiedy będzie premiera, ale tego jeszcze nie wiemy. Na pewno za jakiś czas, zapewne chyba jednak w przyszłym roku.
Zapewne na początku przyszłego roku 2025.
Mhm. A my do rozmowy o Karolu Szymanowskim to na pewno jeszcze powrócimy. Bardzo ci dziękuję.
Dzięki serdeczne.
O Karolu Szymanowskim, o swoim słuchowisku, tekście zatytułowanym Król Narcyz opowiadał reżyser i autor adaptacji książki Danuty Gwizdalanki Mateusz Pakuła. Premiera Króla Narcyza w pierwszej połowie 2025 roku. Zapraszamy.